Alfa i Omega, czyli alfabet biblijny.
Hasła biblijne wyjaśnia ksiądz dr Andrzej Demitrów. Babilońska niewola.
Nabuchodonozor był władcą, który pokonał Asyrię w bitwie pod Karkemiszem w 605 roku, doprowadził do upadku Asyrii, sam przejmując władzę nad terytoriami dotychczas zdominowanymi przez Asyrię. Nabuchodonozor w dwóch ekspedycjach zajmuje Judeę. W 597 roku doprowadza do momentu, w którym zostaje uprowadzona część populacji Judei wraz z królem Jechoniaszem i zamianowany zostaje namiestnik w tym miejscu Sedecjasz, który niestety po 10 latach lawirowania politycznego pomiędzy Babilonią a Egiptem doprowadza do sytuacji, w której w 587 roku Nabuchodonozor przybywa z kolejną karną ekspedycją i uprowadza już tę zasadniczą część ludności. Sedecjasz zostaje w sposób bardzo brutalny schwytany przez Nabuchodonozora, kiedy ucieka z oblężonego miasta Jerozolimy, zostaje upokorzony, jego synowie zostają uprowadzeni do niewoli wraz z pozostałą resztą ludności. Ale czym była teraz niewola babilońska w takim momencie, kiedy w podwójnej deportacji, najpierw w 597 roku, później w 587, zostają uprowadzeni? Otóż ludność uprowadzona do Babilonii, zwłaszcza która się osiedliła nad rzeką Kebar, była ludnością o wysokiej inteligencji i klasie społecznej. To właśnie tam ci, którzy doznali tak wielkiego upokorzenia, zastanawiając się nad tym, dlaczego tak się właśnie stało, podjęli bardzo konkretne działania zachowania odrębności w kraju babilońskim. Musimy pamiętać, że w Mezopotamii funkcjonował rozbudowany kult sił przyrody z oddawaniem czci bożkowi Mardukowi. Jeśli na to nałożymy klimat przygnębienia, jaki panował w niewoli babilońskiej, to łatwiej jest zrozumieć trud, jaki podjęli prorocy tego czasu, charyzmatyczni przywódcy, których Bóg posyłał do ludu dotkniętego sytuacją poniżenia. Wśród nich trzeba należeć trzy postaci: Daniela, Barucha i Ezechiela. Daniel, o którym wspomina Księga Daniela, należał do pierwszej grupy wygnańców, ale do warstwy wywodzącej się spośród możnowładców swoistej arystokracji. I bardzo szybko został dostrzeżony i dołączony jako jeden z młodzieńców do przygotowania dla pełnienia następnie urzędów w Babilonii. Na jego przykładzie widać wyraźnie odniesienie, jakie cechowało wygnańców postawionych na wysokich stanowiskach. Z jednej strony poprawne, wręcz dobre stosunki z władcami, z drugiej strony bezkompromisowe dochowanie wierności Bogu i wartościom płynącym z faktu przymierza z Bogiem. Sama Księga Daniela, choć jest bardzo późna, pokazuje, w jaki sposób wobec władcy zachować lojalność, natomiast nieposuniętą do zaprzeczenia wiary w jedynego Boga. Druga z postaci wygnania babilońskiego to Baruch. Był on najpierw osobistym sekretarzem Jeremiasza, który był świadkiem wydarzeń dramatycznych skądinąd, kiedy opanowali Babilończycy Jerozolimę. I to właśnie przez Barucha Jeremiasz przekazał istotne przesłanie dla deportowanych wygnańców. Dzięki właśnie Baruchowi otrzymali oni list od Jeremiasza, zachęcający ich do trwania przy Bogu, do niesłuchania proroków, którzy wieścili im, że mają już niedługo wrócić, ale raczej do przygotowujący ich do długofalowego przemyślenia, a następnie przygotowania się w odpowiednim momencie do powrotu. Początek Księgi Barucha podaje informację ważną od Jeremiasza, że księgę, która jest do nich skierowana, do wygnańców, mają odczytać tam na wygnanie. I wreszcie trzecia postać tego czasu to Ezechiel. Ezechiel, należący również jak Daniel do pierwszej grupy deportowanych, wywodził się z grona kapłanów i otrzymał powołanie na proroka nad rzeką Kebar. Nie wchodząc tutaj w szczegóły jego nauczania, trzeba podkreślić kilka zasadniczych wątków, które są obecne w księdze spisanej przez niego samego przypuszczalnie, a później przepisywane przez wygnańców. Pierwsze z nich była to odpowiedź na pytanie o przyczyny tej wielkiej klęski, jakiej było wygnanie babilońskie. Jedynym wyjaśnieniem było stwierdzenie o niedochowaniu wierności Bogu przy równoczesnym przywiązaniu do kultów bałwochwalczych. Stąd wniosek o zachowanie jak najbardziej skrupulatne prawa Mojżeszowego, jakie nadał Bóg w przymierzu ze swym ludem. To miało prowadzić mogło do rytualizmu, ale pierwotnym celem było ukierunkowanie, o czym mówił wielokrotnie Ezechiel, na przemianę wnętrza człowieka. Na tej drodze doszło do konsolidacji narodu, pojętej jako wspólnoty, która miała zachować znak przymierza, czyli obrzezanie i przestrzegającej prawa szabatu. Jednocześnie Ezechiel nawoływał do odpowiedzialności indywidualnej za własne czyny i dopiero taka wspólnota uformowana na podstawie nowego przymierza, już sięgającego serca człowieka, nie tylko zewnętrznych czynności, mogła stanowić to, co wspólnota wyzwolona, poprowadzona przez potomka Dawida na kształt pasterza, który będzie prowadził nowy lud Boży, ożywiony wręcz jak wyschłe kości, rozdział 37, przyjdzie do nowej świątyni, o której mówi prorok Ezechiel w rozdziałach 40-48, odbudowanej, ale jako podarowanej przez Boga. Trzeba jeszcze wspomnieć jedną ważną rzecz. Podczas wydania babilońskiego ogromną przewagę, powagę też zyskują w narodzie wybranym pisarze i ci, którzy odczytywali Słowo Boże. Uformowali się oni przy tak zwanych nabożeństwach synagogalnych, czyli modlitewnych spotkaniach nad Słowem Bożym, gdy odczytywano po hebrajsku fragmenty z prawa Mojżeszowego, następnie tłumaczono je w sposób zrozumiały na język aramejski, którym na co dzień się posługiwali również Żydzi. Te tłumaczenia z konieczności były wyjaśnieniem również trudniejszych fragmentów, często w sposób opisowy i w odniesieniu do aktualnego stanu narodu. Z czasem te tłumaczenia miały również formę spisaną. Dały one początek tak zwanym targumom. Istotne jednak było podprowadzenie uczestników takich nabożeństw do żywego uczestnictwa w nich, do zrozumienia słowa i prawdziwej, szczerej odpowiedzi w formie modlitwy. Wykształcenie się takiej właśnie formy kultycznej, czyli synagogalnej modlitwy, nabożeństwa synagogalnego, w której świątynia zburzona w tym czasie już była na drugim planie, umocni jeszcze bardziej znaczenie emigrantów żydowskich, tak zwanej diaspory, i ich odniesienie do Jerozolimy. Sprawi także, że w momencie, kiedy zupełnie zabraknie świątyni w 70 roku, judaizm przetrwa w nowej formie, znanej do dzisiaj, w formie synagogalnej, kultywowanej przez rabinów. Widzimy więc, jak to, co było zagrożeniem w postaci Babilonii, znalazło swoje rozwiązanie w nowej formie kultycznej odczytywania Słowa Bożego, dowartościowania tego słowa. I ostatnie jeszcze zdanie, które dotyczy samego Babilonu. Otóż trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo szybko potraktowali Babilon także w sensie symbolicznym. Mamy tego dowody zarówno w Starym i Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, to już w rozdziale 11 Księgi Rodzaju, słyszymy opowiadanie o wieży Babel. Jest to opowiadanie w dużej mierze symboliczne, które się odnosi najprawdopodobniej do wieży Etemenenki, która faktycznie istnieje do dzisiaj w Babilonie, historycznie ujętym oczywiście, jako niedokończona wieża. Przykład tego, co się dzieje, kiedy ludzie poróżniają się ze sobą. Bóg tylko ujawnił pewne skutki ich myślenia czysto ziemskiego, że są w stanie dorównać Panu Bogu i właściwie zdominować całą ludzkość. Prędzej czy później zakończy się to katastrofą. Ale jest drugi moment, gdzie Babilon jest potraktowany symbolicznie na tle nowotestamentalnej księgi Apokalipsy. Babilon jest tym państwem symbolicznym, najprawdopodobniej w momencie historycznym pisania Apokalipsy był to Rzym, którym odzwierciedla on panowanie człowieka postawionego czy przeciwstawiającego się Panu Bogu. Prędzej czy później taki Babilon czeka totalna zagłada i katastrofa. Jak więc widzimy, znaczenie Babilonu jest tutaj wielorakie i bardzo szerokie i wymagałoby jeszcze bardziej szczegółowego opracowania. Zachęcam słuchaczy do tego, aby tym się głębiej zainteresować, również za pomocą słowników, atlasów, komentarzy, które o tym szczególnie mówią.
Alfa i Omega. Poznawaj razem z nami Biblię w każdą niedzielę o 18:00.
Sponsorem audycji jest firma Piomar, transport i logistyka z siedzibą w Opolu.